Nowoczesna teoria monetarna i Warren Mosler, nowa ontologia pieniądza fiducjarnego. Artykuł analizuje nowoczesną teorię monetarną Warrena Moslera, która rewolucjonizuje myślenie o pieniądzu fiducjarnym. Teoria ta kwestionuje konwencjonalne przekonanie, że państwo jest jedynie użytkownikiem waluty. Argumentuje, że jako jej emitent państwo podlega zupełnie innym zasadom niż gospodarstwo domowe. Choć zyskuje ona na popularności w kręgach bankowości centralnej, napotyka silny opór ekonomii głównego nurtu. Podważa bowiem tradycyjne rozumienie długu publicznego i roli deficytu. Autor dąży do rozdzielenia operacyjnych spostrzeżeń od potencjalnych nadużyć ideologicznych, ukazując złożoność relacji między pieniądzem, polityką i gospodarką. W systemie pieniądza fiducjarnego, gdzie waluta nie jest obietnicą wymiany na złoto, lecz narzędziem rozliczeń, najczęstszy błąd wykształconych ekonomistów nie dotyczy rachunków. Jest to błąd kategorialny. Polega on na tym, że państwo opisuje się językiem gospodarstwa domowego, tak jakby emitent waluty był zaledwie jednym z wielu użytkowników własnego pieniądza. Z tej pomyłki rodzi się cały folklor moralny polityki fiskalnej. Od corocznego rytuału budżetowego w roli mszy żałobnej nad deficytem, po jałowe spory, w których liczba zer w długu publicznym zastępuje myślenie o realnych zasobach gospodarki. Nowoczesna teoria monetarna, z Warrenem Moslerem jako jej najbardziej prowokacyjnym głosem, wkłada kij w to mrowisko. U Moslera pieniądz fiducjarny, rozumiany jako kredyt podatkowy, nie jest pojęciem metafizycznym, lecz brutalnie technicznym i prawnym. Państwo nie buduje popytu na swoją walutę siłą perswazji, ale przez prosty akt przymusu. Ustanowienie obowiązku podatkowego i określenie, że tylko w tej jednej, konkretnej walucie można go wypełnić. Pieniądz jest o tyle pieniądzem, o ile jest środkiem umorzenia zobowiązania wobec władzy publicznej. Skoro podatki płaci się w walucie państwa, sektor prywatny musi ją najpierw zdobyć, bo alternatywą jest sankcja. Stąd bierze się słynne hasło Moslera: podatki napędzają walutę, a nie finansują wydatków. Sens tej tezy jest drażliwy, bo uderza w świętość, prowokując oskarżenia o nawoływanie do fiskalnej orgii. Tymczasem jest to zdanie o kolejności operacji, nie o ich skali. Rząd musi najpierw wprowadzić pieniądz do obiegu poprzez wydatki, aby ktokolwiek mógł nim później zapłacić podatek. Dopiero wtedy może ten pieniądz z obiegu wycofać, umarzając zobowiązanie podatkowe. Gdy zdejmiemy z tego procesu moralizatorską mgłę i spojrzymy nań przez pryzmat księgowości, obraz staje się prostszy. Wydatki państwa to, z technicznego punktu widzenia, dopisanie liczb do rachunków bankowych. Podatki to operacja odwrotna, wymazanie tych liczb, co redukuje prywatną siłę nabywczą i usuwa część pieniądza z gospodarki. W tym właśnie punkcie nowoczesna teoria monetarna paradoksalnie spotyka się z instytucjonalnym realizmem bankowości centralnej. Bank Anglii w słynnej pracy o kreacji pieniądza stwierdził coś, co powinno było zakończyć wojnę o mnożnik pieniężny. W nowoczesnej gospodarce to banki komercyjne tworzą pieniądz w postaci depozytów, udzielając kredytów, a nie mechanicznie mnożą rezerwy banku centralnego. Banki nie działają wyłącznie jako pośrednicy, w praktyce to kredyt kreuje depozyt, a nie odwrotnie. Ta obserwacja stała się czymś w rodzaju oficjalnej herezji. Wszyscy ją formalnie przyjmują, lecz niewielu rozumie jej fundamentalne konsekwencje. Jeżeli pieniądz fiducjarny jest tytułem do umorzenia zobowiązania podatkowego, to z tej definicji rodzi się żelazna logika. Państwo, nakładając podatek, wytwarza popyt na walutę. Następnie, wydając ją, dostarcza sektorowi prywatnemu narzędzia do rozliczenia. Na koniec, pobierając podatek, usuwa część waluty z obiegu. W tej triadzie podatki, wydatki i rozliczenie nie są trzema osobnymi strumieniami, lecz fazami jednego zamkniętego mechanizmu. Mosler mówi zatem, że pytanie, czy państwo ma pieniądze, jest nonsensem. To tak, jakby pytać, czy sąd ma wyroki, skoro jest instytucją powołaną do ich wydawania. Najostrzej widać to na przykładzie koncepcji tzw. konta utrzymania stóp procentowych, w skrócie określanego jako IRMA. Mosler postuluje, by dług publiczny przemianować właśnie na takie konto. W systemie, gdzie bank centralny steruje stopą, emisja obligacji jest funkcją zarządzania płynnością, a nie pozyskiwania środków. Teza ta jest operacyjnie niezwykle przekonująca. Jeśli rynek wie, że bank centralny broni korytarza stóp, to dług faktycznie zaczyna przypominać narzędzie polityki monetarnej, a nie skarbonkę na wydatki. Ale trzeba też powiedzieć coś, co jest elementarne dla każdego finansisty. Obligacja skarbowa to nie tylko instrument do sterowania stopami. Jest ona także podstawowym aktywem zabezpieczającym w całym systemie finansowym, fundamentem transakcji repo i standardem wyceny wolnej od ryzyka. Jest wreszcie kulturowym znakiem wiarygodności państwa. Nazwa zaproponowana przez Moslera opisuje jedną z funkcji, ale nie unieważnia pozostałych. W globalnym biznesie rośnie rola państwowych papierów jako kluczowej infrastruktury. Skoro wydatki publiczne zasilają system depozytami, a podatki je drenują, to równowaga na rynku pieniężnym nie jest grą o ilość pieniądza, lecz o jego cenę, czyli stopę procentową. Bank centralny musi elastycznie dostosowywać podaż rezerw do zapotrzebowania systemu bankowego. Z tej technicznej konieczności rodzi się reżim, w którym bank centralny jest cenotwórcą na rynku pieniądza, a nie jego ilościowym reglamentatorem. Fakt ten, potwierdzany w oficjalnych publikacjach w debacie publicznej, wciąż funkcjonuje na prawach tajemnicy Poliszynela. Słynne włoskie objawienie pełni w narracji Moslera funkcję anegdoty o odkryciu przepaści między pozorem a faktyczną operacją. Jest rok 1992. Włochy toną w obawach o bankructwo, a spready na obligacjach szybują. Mosler, wówczas praktyk z funduszu hedgingowego, dostrzega absurd. Rynek wycenia państwo gorzej niż korporacje. Tak jakby państwo było dłużnikiem bez drukarki. Pyta urzędnika w Rzymie, czy emisja obligacji służy zdobyciu lirów, czy obronie stopy procentowej. Odpowiedź urzędnika, który zna mechanikę rezerw, ma moc objawienia. Kryzysy zadłużenia w państwach z własną walutą bywają kryzysami płynności, zaufania i instytucji, a nie kryzysami braku pieniądza. Jednak państwa Unii Walutowej nie są suwerennymi emitentami, a jedynie użytkownikami waluty. Ich los przypomina los każdego innego podmiotu, który musi pozyskać euro z zewnątrz. To fundamentalna zmiana reżimu. Ryzyko kredytowe państwa w strefie euro jest czymś realnym i namacalnym. Dlatego teza Moslera o niemożności bankructwa jest tak naprawdę tezą o suwerenności monetarnej, a nie o państwowości jako takiej. Najostrzejszym polem bitwy staje się inflacja. Doświadczenie lat 2021 a 2023 brutalnie unaoczniło, że jest to zjawisko jednocześnie ekonomiczne i moralne. Uderza w umowę społeczną i wartość oszczędności. W optyce nowoczesnej teorii monetarnej wypłacalność państwa jest dwuosiowa. Jedna oś dotyczy nominalnej zdolności do rozrachunku. Tu emitent jest nieograniczony. Druga oś dotyczy zdolności do utrzymania realnej wartości waluty w obliczu twardych ograniczeń gospodarczych. Państwo może zapłacić zawsze, ale ceną może być inflacja, dewaluacja i utrata zaufania. Tu pojawia się teoria fiskalna poziomu cen, kojarzona z Johnem Cochrane'em. Głosi ona, że ceny nie są wyłącznie domeną banku centralnego. Dostosowują się one tak, by realna wartość długu publicznego pasowała do tego, co rynek sądzi o politycznej zdolności państwa do generowania nadwyżek. To cios wymierzony w polityczne nadużycie teorii Moslera. Cochrane przypomina, że roztropność ma potężnego wroga w postaci politycznej krótkowzroczności. Rynek, oceniając reżim fiskalny, może wymusić inflacyjne dostosowanie niezależnie od woli bankierów centralnych. Dyscyplina nie ma być dyscypliną finansowania, tylko dyscypliną zarządzania realnymi zasobami, energią, surowcami i kompetencjami. Tu dochodzimy do propozycji instytucjonalnej, która jest kwintesencją myśli Moslera, gwarancji zatrudnienia. Opisuje się ją jako mechanizm zapewnienia pełnego zatrudnienia oraz jako kotwicę nominalną dla całej gospodarki. Pawlina Czernewa, czołowa badaczka tego nurtu, formułuje to bez ogródek. Gwarancja zatrudnienia nie jest po prostu kolejnym programem aktywizacji zawodowej, lecz strukturalną polityką makroekonomiczną. Zamiast używać bezrobocia jako bata na inflację, państwo oferuje pracę każdemu chętnemu za stałą, ustaloną odgórnie stawkę. Bezrobocie nie jest tu ekonomiczną koniecznością, lecz świadomym wyborem emitenta waluty, który celowo utrzymuje niedobór dochodów w stosunku do zobowiązań podatkowych. Krytycy odpowiadają, że to rozwiązanie grzeszy polityczną naiwnością. Wskazują na administracyjną niewykonalność i ryzyko stworzenia nieefektywnych magazynów dla ludzi. W tym sporze widać dziwną symetrię. Nowoczesna teoria monetarna ma rację co do mechaniki pieniądza, a krytycy co do mechaniki instytucji. Myśl Michała Kaleckiego rzuca tu dodatkowe światło. Dowodził on, że opór wobec pełnego zatrudnienia nie wynika z jego niemożliwości, lecz z faktu, że podważa ono istniejące stosunki władzy. Bezrobocie pełni funkcję instytucji uczącej posłuszeństwa. Globalny biznes dokonuje dziś własnej, znacznie bardziej cynicznej syntezy tych idei. W świecie obfitych rezerw państwo i bank centralny są stałym elementem gry. Reuters pod koniec 2025 roku opisywał, jak banki masowo korzystały z okienek płynności ostatniej szansy. Takie fakty potwierdzają intuicję Moslera. Liczy się stopa procentowa i płynność, a nie rytualna opowieść o pożyczaniu. Jednocześnie te same fakty utwierdzają krytyków w przekonaniu, że państwo potrafi podtrzymywać rynki finansowe ze zwinnością, której brakuje mu w podtrzymywaniu rynku pracy. Najbardziej prawdopodobne tendencje zmierzają w stronę instytucjonalizacji hybrydy fiskalno-monetarnej. Państwa będą coraz śmielej uzasadniać ekspansję bilansu potrzebami bezpieczeństwa i transformacji energetycznej. To nieuchronnie zaostrzy konflikt między stabilnością cen a ambicjami industrialnymi. Nowoczesna teoria monetarna burzy iluzję finansowej bariery, ale odsłania realne granice zasobów i zaufania. Czy odrzucając moralizatorski język długu nie stwarzamy pokusy bezkarnego zadłużania się? A może uwolnienie od starych dogmatów otworzy drogę do bardziej sprawiedliwej gospodarki? Suwerenność monetarna jest warunkiem możliwości, a nie gwarancją jakości. Ostatecznie spór nie dotyczy księgowości, lecz tego, czy nasza polityczna zdolność do stabilizacji jest wystarczająca. To spór o instytucje, nie o rachunki.